Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Szóstego kwietnia witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI spotkał się z młodzieżą Wiecznego Miasta.
W Rzymie trwa sympozjum o Janie Pawle II w mediach.
Tematem audycji Piotra Samerka będzie prześladowanie Kościoła na terenach wcielonych do Rzeszy.
Rozpocznijmy od katechezy Jana Pawła II poświęconej dekalogowi.
Nie pożądaj żony bliźniego twego. Jezu, ciszy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego. Tak może mówić człowiek do Boga, który stał się człowiekiem, który jako człowiek nosi całą pełnię bóstwa i całą niezmierzoną głębię tajemnicy powołania człowieka Bogu. W tym właśnie ludzkim sercu. I nosi też w tym ludzkim sercu, na końcu przebitym włócznią, nosi całą tajemnicę ceny, wartości, jaką ma człowiek. Całą tajemnicę odkupienia. A cóż to jest odkupienie? Jak nie przywrócenie wartości. Nie jest przywracaniem wartości człowiekowi, spychanie go do tego wszystkiego, co zmysłowe, do tych wszystkich rodzajów pożądania, do tych wszystkich ułatwień w dziedzinie zmysłów, w dziedzinie życia seksualnego, w dziedzinie używania. Nie jest dźwiganiem człowieka, nie jest miarą kultury, nie jest miarą europejskości, na którą tak często powołują się niektórzy rzecznicy naszego wejścia do Europy. Przede wszystkim my wcale nie musimy do niej wchodzić, bo my w niej jesteśmy. Pierwszy premier III Rzeczypospolitej mówił to. Mówił to na Radzie Europejskiej w Strasburgu. W jaki sposób zawsze byliśmy i jesteśmy w Europie. Nie musimy do niej wchodzić, ponieważ ją tworzyliśmy. I tworzyliśmy ją z większym trudem, aniżeli ci, którym się przypisuje, albo którzy sobie przypisują patent na europejskość. Wyłącznie. A co ma być? Co ma być kryterium? Co ma być kryterium? Wolność. Jaka wolność? Na przykład wolność odbierania życia nienarodzonemu dziecku. Moi drodzy bracia i siostry, ja pragnę jako biskup Rzym zaprotestować przeciwko takiemu kwalifikowaniu Europy, Europy Zachodniej. To obraża ten wielki świat kultury, kultury chrześcijańskiej, z któregośmy czerpali i któryśmy współtworzyli także za cenę naszych cierpień, to tu na tej ziemi kujawskiej, tu w tym mieście męczenników, musi być powiedziane głośno. Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci. Tworzyli ją także męczennicy na wschód od nas w ostatnich dziesięcioleciach i u nas w ostatnich dziesięcioleciach. Tak, tworzył ją ksiądz Jerzy. On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia.
Przejdźmy do aktualności.
Przed chwilą zakończyło się na placu Świętego Piotra spotkanie papieża z młodymi Wiecznego Miasta w ramach przygotowań na obchodzony w niedzielę palmową w poszczególnych diecezjach 21 Światowy Dzień Młodzieży. W tym roku po raz pierwszy przewodniczy mu w Rzymie Benedykt XVI.
W improwizowanym dialogu pięcioro młodych zwróciło się do papieża z pytaniami. Odpowiadając na nie, Benedykt XVI podkreślił konieczność odczytywania Pisma Świętego w żywej relacji z Bogiem, nawiązując do wielkich mistrzów duchowości i we wspólnocie Kościoła. Mówił o miłości zagrożonej kulturą konsumistyczną i potrzebie odnowy ludzkiego serca, aby człowiek potrafił ofiarować siebie w darze. Wskazał na wartość dyscypliny i wyrzeczenia oraz zaapelował o odwagę tworzenia oaz kultury katolickiej, w których człowiek stara się realizować Boży plan. Zdaniem papieża najważniejsze wyzwania stojące dziś przed Kościołem to uobecnianie Boga w naszym społeczeństwie i żywy apostolat. Benedykt XVI mówił o swoim powołaniu rodzącym się w konfrontacji z ateistycznym nazizmem i w klimacie zafascynowania pięknem liturgii.
Po spotkaniu na placu Świętego Piotra papież wraz z grupą młodych udał się do Grot Watykańskich, gdzie modlił się przy grobie wielkiego świadka Słowa Bożego Jana Pawła II. Benedykt XVI zachęcił młodzież do naśladowania żarliwej wiary swego poprzednika.
Wydarzenie religijne, wydarzenie telewizyjne. W tej perspektywie postać i orędzie Jana Pawła II ukazują zarówno przedstawiciele świata akademickiego, jak i mediów. Na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim trwa dwudniowe sympozjum z okazji pierwszej rocznicy śmierci papieża. Przewidziano ponad 40 referatów, 10 prezentacji filmowych oraz specjalnie zarejestrowane przesłanie świadectwo kardynała Stanisława Dziwisza. Spotkanie pod patronatem Polskiej Ambasady przy Stolicy Apostolskiej zorganizowała włoska telewizja publiczna RAI we współpracy z Gregorianą, Papieską Radą do Spraw Środków Społecznego Przekazu, Watykańskim Ośrodkiem Telewizyjnym, Telewizją Polską oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Przede wszystkim przypominamy sobie Jana Pawła II, a tego nigdy za wiele. Ja myślę, że dla nas, Polaków, też ma to znaczenie, że pamięć o Janie Pawle II trwa.
Ksiądz Andrzej Majewski.
Ja to nazywam 5 minut naszej historii, którą mieliśmy i kiedy rzeczywiście wyrósł tak wielki pontyfikat, który no historia nazywała już dzisiaj wielkim, to było te nasze 5 minut, które już się zakończyło. A to, że trwa pamięć o Janie Pawle II i że tego typu sympozja są organizowane przecież nie przez Polaków, a my jesteśmy jedynie zaproszeni, jest też bardzo wymownym świadectwem o wielkości Jana Pawła II.
Ta sesja miała taki cel, żeby przypomnieć, jak przedstawiany był Ojciec Święty w mediach. Był to pierwszy, jak określiłam, właściwie papież medialny, Karol Wojtyła. Chciał zawsze zostać aktorem. Teatr był mu niezwykle drogi i został papieżem, który miał możliwość właściwie prezentowania swoich myśli do całego świata, czego nigdy jako aktor nie mógłby zrobić. Dla nas było to ważne, żeby przedstawić, jak media prezentowały papieża, jak ewoluowały w prezentacji papieża. Zależało nam też na tym, żeby przypomnieć, jak pierwsze dni i w ogóle wybór papieża prezentowany był w polskich mediach wówczas, kiedy w gruncie rzeczy nic nie pokazano z wyboru, tylko jedno czarne zdjęcie. To świadczy o tym, jak bardzo odmienił świat ten papież. I w rocznicę śmierci jestem o tym przekonana, że taka sesja jest ważna.
Nie tylko Telewizja Polska ma wielki dług wobec papieża, ale w jakiś sposób myślę, że pielgrzymki od 1991 roku rehabilitują telewizję. W materiale, który jest pokazywany na tej sesji, pierwsza pielgrzymka do Polski 79, zastosowaliśmy taką technikę, że obraz telewizyjny jest podzielony na dwie części. W jednej części widzimy, jak Telewizja Polska relacjonowała pielgrzymkę, czyli jaki przekaz docierał do ludzi w Polsce, a mianowicie tylko i wyłącznie papież, bez ludzi, bez tłumów, a jeżeli już pokazywano kogoś, to tylko osoby starsze i osoby bezpośrednio związane z Kościołem, czyli zakonnice, zakonników. Druga część obrazu, która jest również widoczna i łatwo jest porównać na ekranie, jest ujęciem przez kamery niezależne, czyli obserwatorów zewnętrznych, które przyjechały z zagranicy, czy również obraz uzyskany z kamer milicyjnych. Zderzenie tych dwóch obrazów jest bardzo wymowne.
Ojciec Tucci mówił, że pierwsza wizyta papieża w Polsce była bardzo ważna dla całej kurii rzymskiej, watykańskiej, ponieważ pozwoliła lepiej zrozumieć Jana Pawła II, co myśli, jakie są punkty ciężkości, które chce przekazać całemu Kościołowi i całemu światu.
Ksiądz Andrzej Koprowski.
Jeśli chodzi o środowisko mediów, potrzeba było bez wątpienia dużo więcej czasu, żeby Jana Pawła II zrozumieć, ale chyba to następowało stopniowo, powoli. Oczywiście w każdym rejonie świata inaczej. Siła ciążenia ideologii, myślę nie tylko o ideologii ateistycznej, która była w Polsce na początku, ale o liberalizmie na Zachodzie, to wszystko sprawiało, że media pokazały prawdziwego papieża i prawdziwe nauczanie papieża dopiero w całej rozciągłości czasowej.
Media się zmieniły w tym czasie, nie tylko pontyfikat się zmienił, nie tylko ludzie dojrzeli, ale świat się zmienił.
Krzysztof Zanussi.
I media co innego są w stanie unieść teraz, co innego były w stanie unieść ileś tam lat temu. Wydaje mi się, że ten pontyfikat odbywał się bardzo mocno z udziałem mediów i że on był mediom przyjazny, a media były temu pontyfikatowi raz przyjazne, raz nieprzyjazne. Natomiast tak bym tą asymetrię podkreślił. Ten pontyfikat liczył na media, ten papież medium, w jaki sposób ufał, miał do nich stosunek życzliwy, aczkolwiek przytomny i krytyczny. Ja jako człowiek tych remediów patrzę na to z ciekawością ogromną, śledzę jak to się zmieniało, ale myślę, że media są po prostu częścią całości naszego życia, naszej mentalności i zawsze jak zwracam się do tych, co mediów słuchają, na przykład tych, co nas słuchają w tej chwili, to myślę, że o mediach decydujemy my, słuchacze, my, którzy oglądamy i nie trzeba mówić o dyrekcjach, o dziennikarzach, o ich moralności, to wszystko są sprawy drugorzędne. Pierwsze jest, kto chce tego słuchać. Jak chcemy, to mamy. Jak chcemy parszywych mediów, to one są parszywe, bo ktoś tego słucha. Gdyby nie słuchał, to by nie było. Gdyby nie kupowano wstrętnych pisemek, to by te pisemka się nie ukazywały. Więc pamiętajmy, że każde włączenie telewizora, każde włączenie głośnika bezkrytyczne, to jest jakiś rodzaj poparcia, które czasami jest złem, a czasami właśnie włączenie tego telewizora czy radia jest aktem wyboru czegoś dobrego. Mówimy, słuchamy tego programu, bo w nim jest prawda, a w tym drugim kłamią.
Zorganizowane na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim sympozjum Wydarzenie religijne, wydarzenie telewizyjne zakończy się jutro. A rozmawialiśmy z uczestniczącymi w nim ambasador Hanną Suchocką, księżmi Andrzejem Majewskim i Andrzejem Koprowskim oraz z Krzysztofem Zanussim.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Odcinek 49. Kraj Warty. Po zakończeniu działań zbrojnych na początku października 1939 roku tereny Rzeczypospolitej zostały podzielone na trzy części. Jedna z nich została wprost przyłączona do Rzeszy, obejmując swoim zasięgiem Pomorze, Wielkopolskę i Śląsk. Z drugiej części, będącej także w rękach niemieckich i obejmującej Mazowsze, Małopolskę Zachodnią i Lubelszczyznę, utworzono Generalne Gubernatorstwo. Natomiast tereny położone na wschód od Bugu, Wileńszczyzna i Małopolska Wschodnia, znalazły się pod okupacją sowiecką. Na terenach wcielonych do Rzeszy, zamieszkiwanych w 1939 roku przez 6 milionów katolików narodowości polskiej, Niemcy zdecydowali poddać tamtejszy kościół całkowitej germanizacji i wykorzystać dla realizacji własnej polityki narodowościowej. Trzeba dodać, że wielu Polaków zostało jeszcze jesienią 1939 roku wygnanych do Generalnego Gubernatorstwa. W najcięższym położeniu znalazł się Kościół katolicki na terenie kraju Warty. Według podziału niemieckiego w jego skład weszły archidiecezja poznańska, południowa część archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezja włocławska, część diecezji łódzkiej, część diecezji płockiej, część diecezji częstochowskiej oraz część archidiecezji warszawskiej. We wrześniu 1939 roku z Polski wyjechał m.in. prymas kardynał August Chląd, arcybiskup diecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, a także biskup diecezji włocławskiej Karol Radoński. Pozostali na miejscu ich wikariusze generalni. Dla Gniezna kanonik Edward van Blerik, dla Poznania biskup Walenty Dymek oraz dla Włocławka biskup Michał Kozel. Teren kraju Warty w przyszłości miał stanowić modelowy, całkowicie zateizowany obszar zgodnie z założeniami narodowo-socjalistycznymi. Realizacją tej polityki zajął się gauleiter Arthur Greiser. Opracowany przez niego w 1940 roku plan zakładał, że Kościół zmieni swój status z korporacji prawa publicznego na stowarzyszenie religijne, a jego działalność zostanie ograniczona wyłącznie do sprawowania kultu. Zlikwidowane miały zostać zakony i fundacje o charakterze wyznaniowym oraz zniesione lekcje religii w szkołach. Plan zakładał powstanie nowych, osobnych parafii dla Polaków i dla Niemców. Wszystkie te informacje zostały z niepokojem przyjęte w Watykanie, który domagał się od nuncjusza w Berlinie pełnej informacji na temat rzeczywistej sytuacji kościoła w kraju Warty. Wiosną 1941 roku Greiser rozpoczął wcielanie w życie zasady rozdziału narodowości polskiej i niemieckiej. 26 maja 1941 roku jego zaufany człowiek, franciszkanin Hilarius Breitinger, otrzymał polecenie przeprowadzenia rozdziału kościołów na niemieckie i polskie. Jednocześnie podjął starania, aby Watykan mianował wikariuszem generalnym dla katolików niemieckich w kraju Warty księdza Józefa Pecha, Niemca. W ślad za tym we wrześniu duchowni polscy i niemieccy wysłali do stolicy apostolskiej list, w którym prosili o mianowanie osobnego wikariusza bądź administratora apostolskiego dla katolików niemieckich i osobnego dla katolików polskich. Ich zdaniem było to w ówczesnej sytuacji jedyne możliwe wyjście, które przynajmniej na pewien czas miało przeciwdziałać niebezpieczeństwu dla religii, jakim był podział na katolików niemieckich i polskich. W odpowiedzi papież mianował już w październiku 1941 roku kanonika Józefa Pecha administratorem apostolskim dla katolików niemieckich, a w kwietniu 1942 roku biskup Walenty Dymek został administratorem apostolskim dla katolików polskich. Jednak ta ostatnia informacja nie została ogłoszona do końca wojny, bowiem biskup Dymek i tak pozostawał w areszcie domowym, co sprawiało, że z dużymi ograniczeniami mógł pełnić swoje obowiązki. Tymczasem kanonik Pech podał się do dymisji, a w jego miejsce w maju 1942 roku nowym administratorem został wspomniany już ojciec Breitinger. Kilka tygodni później watykański sekretarz stanu kardynał Malione nakazał nuncjuszowi w Vichy poinformowanie o tych faktach przebywającego w Lourdes kardynała Chlonda. Malione prosił, aby w rozmowie z Chlondem wyraźnie podkreślić, że stolica apostolska, wydając dekrety o nominacji administratorów apostolskich, nie zamierzała zmieniać sytuacji prawnej diecezji. Nie chciała tym samym wyrazić aprobaty dla podziału narodowościowego wprowadzonego przez Greisera. W odpowiedzi prymas Polski napisał do Watykanu, że rozumie powody, dla których stolica apostolska podjęła takie decyzje, ale stwierdził też, że powstrzyma się od wypowiedzenia swoich uwag, przyjmując do wiadomości najcięższe postanowienia papieskie, które propaganda hitlerowska może odpowiednio wykorzystać, powiększając tym samym cierpienia moralne polskich katolików. Nominacje watykańskie dotyczące kraju Warty wywołały negatywne reakcje zarówno u innych biskupów polskich, jak i ze strony ambasady polskiej przy stolicy apostolskiej. Powiemy o tym w następnym odcinku.
Była to audycja Historia ambasady polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnie Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.